Ja mam przygotowane bardzo ładne kazanie z ładnym tytułem i z ładnym zdjęciem i wersetami, wszystko. Ale pozwolę sobie, żeby mówić tak bardziej może dzisiaj bez notatek i spontanicznie, żeby powiedzieć wszystko, co mam powiedzieć. Także zobaczymy. Wiecie co, w czasie modlitwy miałem, co chcę to teraz powiedzieć na początku, to jak trochę jest poza kazaniem, trochę nie jest poza kazaniem. Jak się modliłem, to miałem taki obraz, być może on dotyczy jednej z tych osób, które wyszły do modlitwy. Także zwróćcie na to uwagę. Miałem obraz Samsona i Dalili. Pamiętacie z Księgi Sędziów historia, Samson, Boży człowiek, który ma siłę od Boga, ma złożone śluby Naziratu i jest wyposażony w nadprzyrodzony sposób, i Dalila, która jest Filistynką, która jest agentem obcego państwa, żeby pokonać Samsona, ona go dręczy pytaniami, co jest źródłem jego siły. Pamiętacie to? I on ją oszukuje, tam mówi, że to, że tamto. Ona za każdym razem próbuje tego wykorzystać, wzywa Filistyńczyków, oni wpadają, a on ich tam rozkłada po prostu na łopatki, wszystkich rozwala. I ona robi coś takiego bardzo fajnego. Demonicznego. Coś takiego fajnego, że ona po prostu w tej akcji ona wjeżdża na Samsona z taką ciężką bronią, bo ona mówi, czy ty mnie kochasz? To najgorsze, co może tak być. Bo jak ty byś mnie kochał, to byś mi prawdę powiedział. I po prostu jest tam, powiedziałem, że ona już mu żyć nie dawała. Więc on w końcu powiedział, co to jest. Powiedział, że to są włosy, bo to jest część tego ślubu Naziratu. Obcinają mu włosy i po prostu go pokonują i oślepiają. I teraz wiesz... nie, to jest taka wstawka poniżej pasa w ogóle, przepraszam. Dobrze, ale... niektórzy wiedzą, o co chodzi. Dobrze, w każdym bądź razie... Wiecie co, wczoraj też mieliśmy takie spotkanie, rozmawialiśmy o napełnieniu Duchem Świętym. I ja miałem taką... Dzisiaj też trochę o tym powiem. Miałem taki obraz, że... Otwarcie się na działanie Ducha Świętego ma coś z zademonienia. Ma coś z opętania. Bo i tu duch, i tu duch. I diabeł chce po prostu pokonać... Cicho! Diabeł, żeby coś dokonać, musi przejąć nad nami władzę. I Bóg, żeby coś dokonać, oczekuje, że my mu przekażemy władzę. I że nas pchnie. I wiecie, wczoraj się modliłem, to miałem obraz... osoby, która próbuje być użyta przez Boga, tak jak była Dalila użyta przez diabła. Panie, teraz mówię już o napełnieniu się Duchem Świętym. Panie, ale ja chcę zobaczyć to. Co ja mam zrobić? I ona po prostu była nieustępliwa, ona szła jak czołg i w końcu przejechała nawet Samsona. Wiesz, ja wiesz, że my, kiedy my będziemy napełniani Duchem Świętym, to możemy dokładnie tak samo postępować i Bóg nam będzie podpowiadał, co my mamy robić. Jak mamy próbować? Jakich słów używać? Gdzie włożyć kolano? Gdzie włożyć stopę? Gdzie włożyć w drzwi, tak? Gdzie po prostu, gdzie rękę położyć i co powiedzieć? I nie bójcie się tego. I teraz ktoś może powiedzieć tak, no ale jest ten element, czy to zadziała? Jeszcze też bardzo fajnie, bo tośmy z Jurkiem właśnie we wtorek rozmawiali, Rycharskim, i po prostu jest to pytanie, które dziś cały czas wisi w powietrzu. A co, jak się nie uda? Wiesz... Jurek bardzo fajnie powiedział, mówi, no i co? I co nowego się stanie, jak się nam nie uda? Jak cały czas nam się nie udaje? To nie będzie żadne nowe zjawisko. To będzie po prostu ciąg dalszy tego, co robimy. Ale jak nie spróbujemy, to na pewno nam się nie uda. I wiesz co, jak się modliłem tutaj, i nie, mam wrażenie, że to dotyczy ewangelizacji, ale może dotyczyć też innych rzeczy, że po prostu jest tutaj osoba albo osoby, które po prostu muszą stać się jak Dalila, która po prostu osiągnie swoje. Tak, że muszą stać się jak Dalila, że być tak jak ona w tym swoim postępowaniu, w tej natarczywości, żeby dosięgnąć tego, co Bóg dla was przygotował. Więc jeżeli jesteś Bożym synem, Bożą córką, to nie bój się być używany, używana i po prostu aż do osiągnięcia po prostu celu. Jeżeli diabeł może tak używać ludzi, jak używał Dalili, to dlaczego Bóg nas nie może tak użyć? Dlaczego nie mamy próbować, aż zwyciężymy, aż zobaczymy efekt? Amen? I odrzucić w ogóle to pytanie, a co się stanie, jak się nie uda? To jest w ogóle pytanie. A co nam się udało, kochani? Do tej pory. Ale może się udać. Możemy po prostu przekroczyć pewną barierę, której nigdy nie przekroczyliśmy. Amen? Także bądź tym, który biegnie i który zwycięża. Dobrze, to jest bardzo ważne. Pamiętaj o tym, i bo to jest, wiesz, że słowo od Boga przyszło wtedy, kiedy modliłem się o was. Zerubabel, Babel i ty. Tu macie jakieś zdjęcie dziewczynki, która jest odrzucona przez znajomych, siedzi sobie z boku, za chwilę do tego dojdziemy. Pierwszy fragment, pierwsza Mojżeszowa 6:9. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nie będzie nic niemożliwego, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał jeden drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto, dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Bóg nie tylko działa tak, jak my myślimy, że działa, to znaczy w taki sposób, że porządkuje rzeczy, jak się nam wydaje. My modlimy się do Boga, Boże, uporządkuj moje życie, Boże, poukładaj moje życie, Boże, ponakładaj ograniczenia, ustaw rzeczy, po prostu wprowadź mnie na tą drogę zwycięstwa. Że jak czytamy Słowo Boże, to widzimy, że Bóg działa bardzo różnie. I to jest jeden taki sposób, że Bóg, kiedy widzi, że ludzkość jest zjednoczona, żeby zbudować sobie miasto, wieżę, żeby nadać sobie imię, które oni sobie sami nadają, żeby się nie rozproszyć, żeby być jakimś takim imperium ludzkim, wręcz antychrysta, można powiedzieć, w dzisiejszym takim językiem biblijnym, to Bóg mówi nie, a my będziemy działać inaczej. My zstąpimy i pomieszamy. To jest piękne, powiem wam. To, co ja po prostu widzę, to widzę, że Bóg bardziej przypomina w swoim działaniu osobę, która po prostu z rozerwanych kawałków materiału tworzy jakiś piękny gobelin. Że jest to taki Boży patchwork bardziej niż jakaś maszyna precyzyjna, zbudowana do konstruowania, do budowania, maszyna budowlana, robot lub jakaś precyzyjna maszyna do zabijania. Kiedy widzę zbór pański, to też go właśnie widzę przez lata w ten sposób, że to jest patchwork, to jest Boże, Bóg wstępuje i z niczego robi coś, czasami nawet prowokując pewne rodzaje zamieszania, żeby mógł uwolnić to, co chce uwolnić. Halleluja. Amen. Wiesz, jeżeli jesteś osobą, która po prostu wie, czego chce, albo modlitwy ma jedne i te same od kilku lat, to radzę ci, żebyś otworzył się na coś zaskakującego, innego, na może pomieszanie, na może rozproszenie, na może podróż na krańce, tam gdzie cię jeszcze do tej pory nie było. Bo może to jest właśnie Bóg, który chce ciebie użyć. Chce stąpić, sprawić zamieszanie w twoim życiu, rozproszyć się po całej ziemi, wysłać cię w podróż. Bo Bóg w swoim działaniu bardziej przypomina kogoś, kto potrafi z niczego zrobić coś, niż inżyniera, który buduje symetryczną maszynę z pełnym oprogramowaniem, z nadanym celem i to jedzie do przodu. To jest język techniki. Bóg w taki sposób nie działa. I teraz wiecie, jak na przykład patrzymy na stworzenie, to też to widzimy. I to jest fascynujące. Jakbyś na cokolwiek patrzysz, na strukturę tkanki, na strukturę ziemi, kosmosu, gwiazd, strukturę minerałów, to widzisz, że tam jest dla człowieka pewnego rodzaju chaos. Nigdy w lesie nie ma tak, jeżeli on nie był sadzony przez człowieka, żeby drzewa rosły w odległości od siebie takiej samej. Jak na szachownicy, jak w kwadracie. Tylko zawsze, jeżeli pozostawiasz pustą ziemię, to ona zaczyna po prostu zarastać w sposób taki spontaniczny. Pełen życia wylewa się ta przyroda na ten grunt, który nie jest obsiany, ale to nie dzieje się w sposób taki rządek pokrzywy, rządek jeżyny, rządek komosy, potem za tym idzie druga fala po prostu sukcesji przyrodniczej, brzozy idą, topole, później takie konkretniejsze drzewa i na koniec, jak już to jedno zgnije, wejdzie drugie, to dąbrowa, wszystko zarasta, która rośnie oczywiście w kwadracie, w odstępach 7 metrów na 7 drzewo od drzewa. Tylko cokolwiek by było pozostawione w przyrodzie, żeby przyroda sama mogła tam wejść i ten teren zdobyć, to widzimy, że to dzieje się w sposób po prostu taki, po prostu wręcz horrory to potrafią dobrze przekazywać, jak pokazują na mapie, jak zaraza się rozrasta, albo jak wypełzają jakieś dziś węże ze szczelin. I to jest po prostu, w jaki sposób jest stworzona natura. Jak patrzymy w kosmos, to też te gwiazdy nie są poumieszczane na wszystkie na równych kółkach, i tak patrzysz i tu są te galaktyki, tu orbity, tu się wszystko tak kręci i tak po prostu masz taki obraz, jak czasami patrzymy w takie, jest takie szkiełko dla dzieci się kupuje, się przewraca, jakbyś nie obrócił, to masz po prostu, masz symetrię tam i takie kwiatki. Tylko patrzysz w ten kosmos, ja pierwszy raz jak widziałem te zdjęcia mgławic gwiezdnych różnych, to byłem zafascynowany, mówię, co to jest, jakieś plamy. Plamy, chmury, obłoki, rozwalone to jakieś takie na tym niebie. Planety w Układzie Słonecznym też, nie poukładane od najmniejszej do największej, albo od największej do najmniejszej. Kolorami, albo po prostu równo biegają po orbitach. Tu jedna, tu druga, tu trzecia i wszystko tak. Popatrzysz na to i mówisz, ho, 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 ho. To ho, 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 to jest takie, że to się wszystko nie rozsypało jeszcze. Mimo, że to działa przy pomocy tak różnorodnych sił oddziaływań, grawitacji, różnych rozmiarów i różnych orbit. To jest fantastyczne. I to, że na przykład to, co mówiłem o tej sukcesji botanicznej, kiedy teren jest zostawiony sam sobie, to tam po prostu życie wypełza, można powiedzieć. I on tak jak chce zarasta. Rośliny same sobie odnajdują. Gdzie tu bardziej glina, tu bardziej piasek, tu się to obsieje, tu takie grzyby, tu takie mchy. Nigdy to nie jest uporządkowane, ale jest pełne witalności i życia. I wiecie, teraz my jako zbór jesteśmy nazwani budowlą. Ale to jest bardzo szczególna budowla, bo to jest budowla, która jest budowana przez kamienie żywe. Więc to jest żywa budowla. Więc my nie rośniemy na obraz pruskiej armii. Ale my rośniemy na obraz kosmosu. Na obraz przyrody, dżungli. Zielonej połaci, które się wylewają. Rośniemy jak powódź, która zalewa. Rzeki, które znajdują niskie miejsca i same automatycznie dosięgają i zalewają. My jesteśmy jak ruchy górotwórcze, które wypiększają wulkany. Raz tu, raz tam, raz tam. Wow! Nie podoba wam się to, co ja dzisiaj dla was mówię? To jest fantastyczne w ogóle. To nie jest tak, jak w zeszyt w kratkę. To nie jest tak. To jest po prostu jak płótno zapaćkane, rzucone farbą. I ktoś na to patrzy i mówi, wow, jakie natchnienie. To jest właśnie coś takiego. Wy tam macie dobry żart, ja was rozsadzę. Ja was rozsadzę w kratkę. Co trzecie krzesło będzie siedzieć w kratkę. I teraz wiesz, i to jest, wiesz, to jest sposób, w jaki Bóg działa. Dobra, następny fragment, będą następne myśli. Tu jest takie proroctwo z księgi Zachariasza o Zorobabelu. Nie wiem, czy słyszeliście Zorobabel. Takie, jest takie znane proroctwo z innej księgi, bo on jest w kilku księgach. W Amosa jest ten Zorobabel, występuje chyba w księdze też Nehemiasza albo Ezdraasza, bo to jest jeden z przywódców Izraela, który jako jeden z pierwszych wraca do Izraela po niewoli babilońskiej i rozpoczyna odbudowę świątyni. I jest takie proroctwo, które jest bardzo znane, które mówi, że do Zorobabela kierowane, które znamy, my jako charyzmatycy bardzo dobrze znamy, bo ono mówi, nie dzięki mocy i sile to się stanie, ale dzięki mojemu duchowi. I to jest proroctwo skierowane do Zorobabela. Teraz widzisz, Zorobabel to imię, to znaczy ziarno, albo plon, albo nasienie Babelu lub Babilonu. Bardzo ciekawe imię, jak na kogoś, kto miał być przywódcą w odbudowaniu świątyni po niewoli. Czyli owoc Babilonu albo owoc Babelu ma przyjść i odbudować świątynię. I teraz zobaczcie, tu jest to proroctwo, jak to się będzie działo. Kim jesteś wysoko górą? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. Czyli wobec owocu ziemi babilońskiej, tak? To było 70 lat, kiedy oni byli w niewoli i musieli wrócić. On położy kamień na szczycie wszczółokrzyków, cudny, cudny. I doszło mi słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go i poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, bo zobaczą kamień szczytowy, to jest węgło inaczej nazywane i tam jest, dzisiaj to studiowałem, ale nie mam czasu, bo jest czas na studiowanie w innym czasie. Kamień szczytowy w ręku Zorobabela, te 7 lamp to oczy Pana, one przepatrują całą ziemię. Wiesz, więc teraz widzimy obraz mamy Babel, rozproszenie, zamieszanie, a teraz mamy Zorobabela, który przychodzi i zakłada fundamenty i odbudowuje. Teraz kolejna rzecz z Zorobabelem jest taka ciekawa, że on jest jedną z głównych postaci, które są zapowiedziami Mesjasza. Jak Żydzi już czytali, jeszcze przed Chrystusem, czytali Biblię, to wiedzieli, że mowa o Zorobabelu to jest mowa o nie tylko o tym historycznym, który odbudował przybytek, ale te wszystkie proroctwa, bo one są w różnych księgach, możecie sobie to przestudiować. W ogóle muszę wam powiedzieć, co to jest konkordancja, bo wczoraj spotkałem ludzi, którzy są długo wierzącymi, nie wiedzą, co to konkordancja, więc przypomnijcie mi, na którymś kazaniu wam pokażę konkordancję, jak się nią posługiwać. Tak. Dobra. Zorobabel, przestudujcie sobie. On jest typem Mesjasza, który nadchodzi i odbudowuje. Dobra, za chwilę wrócimy do tego. Zwróćcie uwagę na kamienie, na kamienie, na kamienie. Niektórym już się przypomina, bo Jezus jako Mesjasz jest też nazwany kamieniem. I teraz mamy fragment z Dziejów Apostolskich 4:10, skazania Piotra. To niech wam wszystkim i całemu izraelskiemu ludowi będzie wiadome, że stało się to w imieniu Mesjasza z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście. Chodzi o uzdrowienie człowieka, o którego próbowali dojść, kto go uzdrowił. Gdyż Bóg wzbudził z martwych, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu to oto stoi ten zdrów przed wami. I teraz o Jezusie. On jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogli być zbawieni. Teraz dochodzimy już do istoty tego kazania. Jezus jest nazwany kamieniem odrzuconym przez was budujących i on stał się kamieniem węgielnym. Kamień węgielny są jakby dwie definicje kamienia węgielnego. Jedna to jest kamień, kluczowy kamień fundamentowy, na którym wznosi się cała budowla, ale również, tak jak było tam użyte w księdze Zorobabela, no niestety muszę o tych kamykach coś powiedzieć, to jest to kamień węgła, czyli kamień zamykający konstrukcję, gdzie łączą się ściany. To był specjalny duży kamień, który po prostu zamykał jak klamra ściany, które się łączyły na szczycie. I teraz jest powiedziane, że Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budowniczych, ale w rękach Bożych stał się kluczowym kamieniem dla całej budowli. I teraz wiesz, dla mnie wyłania się cały obraz z tego, teraz łączymy te klocki, te obrazy. Bóg działa w taki sposób. Nie chce, żeby żadnemu człowiekowi była oddana chwała. Więc przychodzi i tam, gdzie jest pycha, sprawia zamieszanie. Wydawałoby się, że wręcz odrzuca ludzi. Ale w tym wszystkim jego plan jest taki, żeby wszystkich tak zwanych, czy może którzy się czują odrzuceni, niechciani, niepotrzebni, on na nowo zbiera, tak jak Zorobabela, nasienie Babilonu, żeby stał się kluczowym budowniczym, przed którym każda góra uniży się i który wzniesie budowlę od fundamentów aż po szczytowy, kończący kamień budowlę. I Jezus, jako nasz wzorzec, jako ten, który nas poprzedza, dokładnie jest takim samą osobą, bo jest powiedziane, że kamień odrzucony przez budujących stał się w Bożych rękach tym, co kluczowe. I teraz my. Czy jest dla nas nadzieja w związku z tym? Powiem wam więcej. Jest nie tylko nadzieja dla nas, ale my jesteśmy absolutnie kluczowi dla realizacji Bożych planów. Każdy z nas. Kiedy Jezus przyszedł ze swoimi uczniami do Jerozolimy, to oni mu zacytowali jednego z proroków z czasów przed Chrystusa, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Zawsze jak czytałem to, to myślałem, że po prostu, że oni tak mówią, bo mieli złe mniemanie o Galilejczykach, którzy posługują się językiem aramejskim i po prostu są prostakami, rybakami i rolnikami. To się okazuje, że nawet proroctwo było w Biblii, które mówiło o tym, że czy może być coś dobrego z Nazaretu. Więc Jezus, kiedy przychodzi, to oni są wzgardzeni. Co Galilejczycy, no i ten największy Galilejczyk z Nazaretu. Co to w ogóle jest? I nie chcieli go słuchać, tak? My dzisiaj się chlubimy tym, powiem, tak, nie chcieli go słuchać, a on stał się naszym zbawieniem. Jest! I to dobrze. Ale teraz widzisz, Słowo Boże mówi, że my wszyscy wstępujemy w jego ślady. Więc jak to się stanie z nami, z umieszczeniem nas w tych Bożych planach? Niektórzy mają taki obraz po prostu Iron Mana, że po prostu pewnego dnia Bóg da mi coś nowego. Generator cząstek przeskakujących, jonów, łukowy generator i tak dalej. I nałożyłem sobie zbroję. I wyruszę, żeby zbawić świat. Ale powiem ci, według Biblii jest zupełnie inaczej. Bo Bóg mówi, że on bierze kamień odrzucony przez budujących z Zorobabela, Babela, z Nazaretu, syna cieśli z bandą rybaków i mówi, i teraz wy staniecie się tym światłem dla pogan. Wy pójdziecie i będziecie ewangelizować narody. I teraz wiesz, to dla nas jest bardzo ważne, bo my możemy myśleć tak: Panie, pewnego dnia użyjesz mnie. Pewnego dnia będę tak duchowo wysportowany, przygotowany, nauczony Biblii i z wiarą, która po prostu rzuca świetlane kule. Pewnego dnia będę Pokemonem. Pewnego dnia będę Godzillą. Pewnego dnia będę Spider-Manem. Pewnego dnia będę superbohaterem, tak jak mój Pan Jezus. Wiesz, i to fajnie brzmi wszystko, tylko że to jest nie do zastosowania. Dlaczego? Bo my wszyscy jesteśmy synami wieży Babel z pomieszanymi językami, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać, nie potrafią się dogadać z ludźmi z zewnątrz. Wszyscy jesteśmy nasionami czy nasieniem Babilonu, bo jesteśmy skażeni przez ten świat, w którym wzrastliśmy i w nas jest mało kompetencji, żeby odbudować świątynię. I wszyscy jesteśmy jak Jezus z Nazaretu, gdzie na zewnątrz nie ma chwały, która miałaby przyciągnąć innych ludzi. Wszyscy jesteśmy odrzuconymi ludźmi, wszyscy jesteśmy jak ta po prostu dziewczynka tutaj na początku, że po prostu odepchnięci. I teraz Bóg przychodzi z tym słowem, żeby pokazać nam, jak On buduje kosmos, jak buduje świat, jak stwarza przyrodę i też jak buduje swój zbór, żebyśmy my mogli wejść w Jego plan. I jako ci odrzuceni powiedzieć: super, jestem żywym kamieniem. Wchodzę w swój plan. Bóg buduje z odrzuconych. Z tych, których sam najpierw rozesłał, pomieszał im języki, z Zorobabelów, którzy spędzili lata na obczyźnie w niewoli i nawet imię mają nieżydowskie. Amen. Z nas, którzy jesteśmy naśladowcami Jezusa. Następne wersety. 1 Piotra. Przystąpcie tedy do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. Przez ludzi odrzucony, przez Boga wybrany jako kosztowny. Nie słychać. Wybrany jako kosztowny. I mówi... I wy sami, kamienie, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Tak? Więc zobaczcie, mamy tutaj po prostu kamieniarskie kazanie.
Kamień odrzucony przez ludzi, ale przez Boga wybrany jako kosztowny.
I teraz my, jako żywe kamienie, mamy też
dołączyć do tej budowli. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili, odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się on zaś zresztą na to są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłańskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Więc posłuchaj, po prostu w jakim miejscu nie jesteś, Bóg chce ciebie wpleść w swój plan i wspaniale użyć. I Bóg ma moc najbardziej pogmatwane, zakręcone, spaprane, pogięte życie wziąć i wpleść w swoje plany. Bo On jest mistrzem patchworków. Dla Niego żadna szmata nie jest bez znaczenia. On bierze i mówi: unikalna struktura, unikalny kształt, unikalna barwa. Jak to będzie nam się komponowało? I patrzy. I mówi: najpierw te dwie szmatki skleimy. Iza i Marek. I później zaczyna sklejać dalej. I zszywać to. budować przymierza. I oczywiście też ocierać, tak? Bo my jako te po prostu, jako to żelazo ostrzymy się wzajemnie, jako te kamienie się ocieramy i kształtujemy. Ale to jest sposób, w jaki Bóg chce działać. Bóg chce ciebie wpleść w swoje plany. I pozwól ma na to, i nie pozwól, żeby jakakolwiek twoja odmienność, czy takie pozorne niedostosowanie się, czy jakieś objawy aspołeczności, które odkrywasz w sobie, żeby zatrzymały Boże działanie. Bo ciebie Bóg użyje. My często mamy taki obraz po prostu totalitarny. To z Rzymu się wzięło. Te pierwsze obrazy Jezusa i apostołów w dzisiejszym Istambule, wtedy w Konstantynopolu, w stolicy wschodniego cesarstwa, które są w freskach, mozaikach, które pokazują Jezusa, który stoi w odpowiednich pozach, apostołowie i tak dalej. Mieliśmy to na wykładach z historii Kościoła, Wojtek Włoch nam to opowiadał. To mówi, to jest niesamowite, jak po prostu pozy to składanie rąk, bo w ten sposób się stawało przed cesarzem, stąd to się wzięło. I w ogóle jakimi my dziedzicami jesteśmy po prostu tych rzeczy. I teraz wiesz, i dlatego my mamy taki obraz Jezusa i jego apostołów jako pewnego Bożego porządku, który zstępuje na ziemię, żeby jego królestwo zapanowało. I to jest to, co my mamy w głowach. Dlatego my mamy to myślenie. A w zboży to kto rządzi? A czy to jest biblijne? A jaka tu jest struktura i hierarchia? A którzy to są ci doskonali i niedoskonali? I wiesz, można by do tych wszystkich rzeczy podejść bardzo biblijnie, bo Bóg obdziela autorytetem pewnych ludzi. Bóg mówi, jakie struktury można by zastosować do budowania jego królestwa. Bóg mówi, co jest właściwe, co niewłaściwe, co sprawiedliwe, niesprawiedliwe. Ale tu nie chodzi o te rzeczy, tylko chodzi o ducha, który stoi za tymi rzeczami. Jeżeli to jest taki duch imperialny, duch porządku, duch wieży Babel, to Bóg chce przyjść i to rozmontować. I wiecie, ja wam powiem, że ja po prostu ostatnie miesiące ja się czuję jak w niebie, przebywając w małych gronach ludzi. To, że ja dzisiaj przed wami jeszcze wyskakuję, to jest wynik posłuszeństwa. Bo Bóg mówi, do tego cię powołałem, żebyś taki był i taki apedar. Więc spoko. Cały czas zbieram za to, bo mówią, co to w ogóle są za kazania, ludzie po prostu. To się kazań nie mówi. Więc ja to robię jeszcze, ale powiem wam, co mi sprawia przyjemność. Przyjemność mi sprawia, jak siedzę z różnymi normalnymi i nienormalnymi ludźmi. I po prostu z każdym, z kim siedzę, Bóg otwiera moje oczy i widzę światło i widzę niezwykły Boży potencjał. Bo Bóg uwielbia używać każdego do swojego planu. Amen. I On nie robi czegoś takiego, że zbiera nas, teraz przez sito przesieje i ci pa, a ci tutaj równe sześcianiki 6x6 wchodzą do budowli. Nie. Bóg bierze każdego z nas i każdego z nas poddaje obróbce. Amen? I On nie chce wypuścić po prostu 2 miliardy Fiatów 126P w kolorze beżowym. Tylko On po prostu każdego będzie bierze tak, jak On jest. Takie kolegę mieliśmy, takiego znajomego, to będzie takie wtrącenie będzie, ale to dobrze ilustruje. Dziewczyny się zaraz, będziecie miały objawienie zaraz. Hajtnął się chłopak u nas w zborze z dziewczyną ze zboru i tam po prostu kręcili coś tego, w końcu dobra, w końcu się hajtnęli, ale tak mi to tak nie pasowało, tak się bałem bardzo o nich. I słusznie, że się bałem. W pierwszych tygodniach po ślubie miał piękną żonę, brunetkę, taka po prostu ciemna dziewczyna. Dobra. Ale spoko, w każdym razie spoko była. I ten jej mąż w pierwszych tygodniach powiedział, że po prostu on popełnił błąd, bo on zawsze chciał mieć blondynkę. I mówi, ale jeszcze nic do straconego, weź ty się przefarbuj. Tak zrobił. Później jak im się wszystko już zepsuło w tym małżeństwie, to my się o tym dowiedzieliśmy wiele po prostu miesięcy później. Ale na początku po prostu wszyscy patrzyli, co to za taki nienaturalny blond, taki po prostu. I to jest po prostu coś koszmarnego, tak? Zgadzacie się, dziewczyny, z tym, nie? Poczułyście to? No proszę. No. Ale teraz, jeśli chodzi o Boga, to my myślimy, że to tak jest. Panie Boże, wiem, że Ci się we mnie wszystko jeszcze nie podoba, ale zmiłuj się, weź mi tu, utnij rękę, tu nogę mi wydłuż. Po prostu zrób mnie, wykuj mi oko, przyczesz mnie, przypal, wyprostuj, chcę być tak, jak mam być. A Bóg mówi, kurczę, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, tylko po prostu, tylko kamyk siebie nie akceptuje. Nie rozumie, że ja po prostu z tego chcę stworzyć niesamowitą budowlę. Ja chcę, żeby były takie odcienie kamienia, takie kształty. Ja chcę to rozsypać, wymieszać, poukładać. I chcę to zrobić nie tak, jak ty sobie to wyobraziłeś. Nie będę produkował 2 miliardy Fiatów 126P w kolorze beżowym. Ja już tu wezmę was tak, jak jesteście. Jak Karka na jego śpiewa. Taki chudy. Taki gruby. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, tygodni, szawłot, byli wszyscy razem zgromadzeni na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby gwałtownego wiejącego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Wylanie Ducha Świętego po prostu nie przypomina seansu o charakterze spirytystycznym i przywoływania ducha, żeby pewną swoją delikatną atmosferą dotknął ludzi. Tylko po prostu to jest gwałtowne wydarzenie, jak szum gwałtownego wiatru wypełnia pomieszczenie, w którym oni są. Nad każdym okazują się języki ognia, ogień, który się rozdziela, usiada na każdym z nim i wszyscy zostają napełnieni Duchem Świętym. Powiedz wszyscy.
Wszyscy.
Wszyscy! Ha! Wszyscy! Nie dwa pierwsze rzędy gorliwców, którzy nie boją się śliny pastora. Nie jedna trzecia zboru, która nie boi się zatańczyć. Nie dwie piąte ekstrawertyków. Ale wszyscy siedzą tam i po prostu... I wszyscy zaczynają mówić. I teraz czytamy. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Zwróćcie uwagę, że to byli Żydzi mówiący różnymi językami, rozproszeni z całej ziemi, którzy przyjechali do Jerozolimy na święto żydowskie. Tak? Ja zawsze myślałem, że to byli obcokrajowcy. Byli Żydzi, którzy posługiwali się po prostu, Żydzi przez większość historii posługiwali się więcej niż jednym językiem. Zdumieli się i dziwili, mówiąc, oto wszyscy ci, którzy mówią, czyż nie są Galilejczykami? Więc oni też, wiesz, po ubraniach, po, nie wiem, czy po kobzach, które nosili, nie, no, poznali, że oni są Galilejczykami. Czy po grzywkach poobcinanych w pewien szczególny, niezbyt atrakcyjny sposób. Nie wiem po czym, ale poznali, że to są Galilejczycy. Po warkoczykach na brodach, nie wiem. Jakieś inne propozycje jeszcze? Że Szkoci byli Izraelicami, tak, i poznaniacy. Dobra. I słyszymy, jak każdy z nich mówi w języku, w którym się urodziliśmy. Partowie, Medowie, Elamici, Mezopotami, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfii, Egiptu, części Libii, która leży obok Cyreny, przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. I to jest 15 różnych języków. Apostołów było 12, oni słyszą 15 języków. Dlaczego? Bo to nie było napełnienie Matki Boskiej i 12 apostołów. Według porządku królestwa, który wstępuje z góry. Wszyscy, którzy byli w tym pomieszczeniu, a mogło być około nawet 120, bo tak jest powiedziane, że przed chwilą tak było, a to było tylko 10 dni, to wszyscy się nie zdążyli rozejść. Może było 63 albo 57. Nie mogło być 57. Co oznacza liczba 57? Kochany, nie jesteśmy kabalistami.
To nie jest Boża liczba.
To nie jest Boża liczba, 57! A jaka nasza jest liczba tutaj? Rudy 102. Więc jest 15 języków. To jest piękne. I oni słyszą. Zdumieli się wtedy wszyscy, będąc w niepewności, mówili, co to może znaczyć. I zaś robili, mówili, upili się młodym winem. I teraz wiecie, na to powstał Piotr i wyjaśnił im. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. W ostateczne dni wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie i córki, młodzieńcy i starcy, a nawet i na sługi i służebnice wyleje mego ducha i prorokować będą. Moje możecie skreślić, w innych tłumaczeniach nie ma moje. Chodzi po prostu o różne stany, płcie, wiek i różny stan społeczny. Czyli prorok Joel prorokuje, że na wszystkich, tak? Czyli Bóg po prostu, on mówi, to jest moja struktura, w jakiej ja buduję królestwo. Wiesz, czasami sobie myślę, że Bóg to bardziej lubi muzykę po prostu... Nie chcę nikogo urazić, ale... ale pewną muzykę Bóg na pewno bardziej lubi niż inną. Teraz sobie dopiszcie jaką. Bo pewna muzyka jest po prostu taka, że kurczę, nigdy nie wiesz, co się tam stanie. I cię porywa. Ale można tam zastosować różne instrumenty. Różne rytmy. Można po prostu wejść z różnymi akcentami. Why not? Ale jest też coś takiego, wiesz. Ja nie wiem, czy Bóg lubi tą muzykę. Bóg kocha harmonię. No, harmonia, kochany, to nie tylko ten sam rytm. Okej? Okay? Wiecie, i to jest to, że Bóg mówi, ja w taki sposób przyjdę i wyleję mego ducha na tych, na których mam. Nie zrobię najpierw z córek synów, nie pozwolę, żeby młodzieńcy najpierw się starzeli, zanim ich wypełnię duchem i nie zrobię najpierw ze sług i służebnic moich synów i córek, żeby wylać na nich swojego ducha. Tylko w takim społecznym stanie, w jakim są, w całym społeczeństwie, ja w tym nowym przymierzu, gdzie czynię miękkim serce, wylewam mojego ducha na wszelkie ciało. Na każdego. To jesteśmy my, każdy z nas. Każdy z nas może mieć pełnię. Swoją pełnię w nim. Tymoteusza 4, 4, 5, już dokończymy, dochodzimy do końca, ostatnie wersety. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego. Co się przyjmuje z dziękczynieniem? Więc ja mam najwspanialszy zbór na świecie. Jestem pastorem najwspanialszego zboru na świecie, mimo że nie ma czegoś takiego jak pastor i kościół i w ogóle innych rzeczy, ale pomijajmy w detale. Ja mam najwspanialszy zbór na świecie. Dlaczego? Bo ja niczego nie odrzucam. Ale wszystko przyjmuję z dziękczynieniem. Bo Pan mówi, nie odrzucaj, ale przyjmuj, bo we wszystkim jest moje bogactwo. W każdym. Chyba nie we mnie, pastorze. No bez przesady. Ktoś inny powie, no tak, 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 no generalnie się zgadzam, ale jest paru do zmiany jeszcze. Więc ja mam już najwspanialszy zbór na świecie, ty może jeszcze nie. Ale też możesz mieć najwspanialszy zbór na świecie. Jak przyjmiesz, że wszyscy, którzy są wokół siebie, nie podlegają odrzuceniu, ale przyjęciu, bo nie należy niczego odrzucać, ale wszystko przyjmować, co zostaje poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Tylko tak dużo się ostatnio o was modlimy i wkładam ręce. To już żart był. Nieudany. Galacjan. Z Chrystusem jestem krzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje mi Chrystus. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej! Bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, to jest Chrystus daremnie umarł. Przyjęcie tej swojej unikalności, tego pokręcenia, połamania, pokrzywienia, totalnej oryginalności, nieprzystosowania, jest nie odrzucaniem łaski Bożej, która nas może użyć takimi, jakimi jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. A oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I wiesz, ja po prostu, ja zawsze byłem taki zablokowany jako pastor troszeczkę, bo tak sobie myślałem tak, Boże, już 20 lat bycia pastorem, a to tak nie jedzie, jak miał jechać. To taki niesmarowany, słabo smarowany, ten wózek tak się pomału toczy, ludzi za pomału w nim przybywa. I to jest po prostu, to jest imperialne myślenie. Bo Boże myślenie, które zyskuje od ostatnich tygodni, miesięcy, od wakacji, to już w przyspieszonym tempie, to jest takie, że Boże, tu po prostu się pojawią ludzie, których dzisiaj jeszcze nie ma, albo już są, tylko nikt ich jeszcze nie zauważył, którzy staną się kluczowi dla tej rewolucji, która przychodzi. Bo ostatni będą pierwszymi. Ci, których my myślimy, że się nie nadają, że są na początku drogi, że potrzebują jeszcze się zmienić. Oni dokonają rewolucji. Ja teraz siedzę i myślę sobie, wow, jesteśmy na początku drogi. I o sobie też tak myślę. I mówię, ten ciesiołeczka w Warszawie. Z tym zborkiem 100 osób od czasu do czasu, jak się dobrze zepną i nie zapomną przyjść. Któregoś dnia, kto wie, co będzie jeszcze? Może zaskoczę jakiegoś proboszcza w Warszawie, który bez kiwnięcia palcem ma 5000 ludzi na mszach. Bo Boża ekonomia jest taka, że ostatni będą pierwszymi. Ta-dam! To da, dziękuję po hebrajsku. 1 do Koryntian 15. Paweł o sobie co mówi. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom. Jezus zmartwychwstały. Braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaśnieli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. A w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem czym, czy jestem. Rewelacja. Powiedz mi, przyjacielu, co o sobie myślisz? Powiedz mi śmiało, jak siebie postrzegasz. Bądź odważny jak Paweł. Ja jestem Marysia z Podino-Wrocławia. Urodziłam się już po 89 i nawet komuny nie pamiętam. Nigdy porządnie się nie narkotyzowałam. Skończyłam szkołę tak jak rodzice kazali. Mam pracę. To jest właśnie to, co Paweł tu przed chwilą napisał. A Bóg mówi, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Dla Boga nie ma dobrych, złych materiałów, przeżyć, przeszłości. Bóg po prostu każdego takiego, jakim jest, bierze go i mówi, i wplatam cię teraz w moje plany. I jedziemy. I zobaczymy wspaniałe rzeczy i wspaniałą nagrodę. Halleluja. Amen. W ogóle po prostu powiem wam, że my byśmy, wielu z nas, gdybyśmy mogli przenieść się w takiej machinie czasu, takie mam głębokie przeczucie, nie mogę tego udowodnić, ale mam takie głębokie przeczucie, jak Bóg do mnie mówi przez swoje słowo, że jakbyśmy, bym mógł się znaleźć w takiej machinie czasu, wehikuł czasu i przenieść się do czasów Jezusa, i Bóg by mnie tam gdzieś postawił na drodze, gdzie przechodzi Jezus i apostołowie, to ja mam wrażenie a propos siebie i też a propos was, że wielu z nas byśmy w ogóle Jezusa przegapili. Właśnie ze względu na to, że nasze myślenie jest właśnie to takie ironmanowo-spidermanowe. Mogłoby się okazać, że bardzo zwyczajny człowiek z zwyczajną grupą ludzi coś majstruje. Łazi od wioski do wioski, robi jakieś cuda, fiki, miki, ludzie się zbiegają, ale tak na poważnie, patrząc tak z boku, to co wielkiego? Jeżeli my to zauważymy, że to tak mogło być, to też zauważymy siebie, że my możemy być bardzo cennym kamieniem budowli. Bo rzeczy nie wyglądają tak, jak tak jak mówi prorok, tak, że człowiek sądzi według tego, co widzą jego oczy, a Bóg patrzy na serce. Myślisz, że z Jezusem było inaczej? Było dokładnie tak samo. Jest powiedziane o jego urodzie, o tym, że nikt nie śmiał na niego patrzeć i tak dalej. I wiesz, i kto wie? Kto wie po prostu, jak to było? Może to nie było wielkie po prostu, tadam. Tylko zwyczajny człowiek idzie, spotyka się z tym, z tym, z tym. Oczywiście osadzony w kulturze żydowskiej, więc troszeczkę atrakcyjnie dla nas, bo to taki orient. Więc pewne rzeczy może by były całkiem oryginalne, ale z punktu widzenia ludzi, którzy tam mieszkają, na tym terenie, to po prostu ktoś, kto jest przeciętny. Oni nie mają problemu, żeby go odrzucić. Nie mają żadnego problemu. Więc zaraz, to Jezus. Ja bym tam miał? Józek? Nie, Jezus. Jego ojciec miał Józek, tak, tak. A ten cieśla, to mój tata ten taburety zamawiał tam. No. Tak, tak, my też kiedyś taką szafkę zamówiliśmy. Zapłaciliśmy za to tyle i tyle szekli i później w domu już po 2 tygodniach dźwiczki odpadły. To je. Jezus mógł wtedy powiedzieć, tak, tak, odpadły, bo żeście się wieszali na tych dźwiczkach. A tata mówił, żeby nie wieszać się na dźwiczkę od szafki, bo to są delikatne dźwiczki. To było takie bardzo... I oni nie mieli problemu, żeby go odrzucić, że to jest syn cieśli. My to tak jak czytamy tą Biblię, to tak jakby nam tutaj czytał tą Biblię, nie wiem, Holubek w połączeniu z po prostu, z nie wiem, jakimś innym po prostu Zamachowskim. I my tak czytamy, że... I powiedzieli,
czyż to nie Jezus z Nazaretu, syn cieśli?
A Jezus staje, to jest Zamachowski w roli Jezusa.
Zaprawdę powiadam wam, kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Czyż to nie cudowne w oczach waszych?
Dziady? I po prostu, a tu się okazuje, że ja wam powiem po prostu. Popatrz sobie na osobę, która siedzi obok ciebie. Popatrz, przez chwilę. Popatrz na jaką ma śmieszną t-shirt, albo bluzkę ubrała, albo jakiś sweterek śmieszny. Możesz powąchać, jak ktoś bliska osoba, może nawet powąchać tą tkaninę. I teraz, wiesz co Pan Jezus mówi? Pan mówi, byłem wśród was i nie poznaliście mnie. Byłem wśród was i nie poznaliście mnie. Co nam właśnie przeszkadza? Właśnie to. Ta zwyczajność. Ja za często wącha moje sweterki. I mówi, znowu Chińczyka byłeś. Poczuję czosnek i postre przyprawy. Dlatego mówię o tym wąchaniu. Ja nigdy nie wąchałem, dopiero się jak ciebie poznałem, zacząłem ciuchy wąchać. Ty mnie tego nauczyłaś. Jezus mówi, nie poznaliście mnie. Właśnie dlaczego? No to ta zwyczajność nie pozwala zauważyć. Ta zwyczajność nie pozwala zauważyć, a to jest wszystko tak zwyczajne. Rzymian. Kończymy. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbą moją chlubię sprawuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich, tu jest rozdział cały o Żydach, jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Bóg mówi, przyjęcie tego, co odrzucone, prowadzi do niezwykłych rzeczy. I wiesz, ludzie, którzy są nastawieni cały czas, imperium, 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 demokracja, unia, unia, NATO, Kościół chwalebny. Po prostu ci ludzie po prostu się rozjadą. Bo Jezus mówi, że przyjęcie tego, co odrzucone przez Boga, prowadzi do powstania zmartwych. Zupełnie inna ekonomia. A wcześniej w tym rozdziale jest opisane, nie odrzucił Bóg ludu swego. Tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrobili, który sobie uprzednio upatrzył. Amen. Zobaczcie, dojechałem do końca. Więc Bóg potrafi wpleść ciebie w swoje plany. Nie odrzucaj niczego, co jest w twoim życiu. Teraz jeszcze jedna rzecz taka, która mi w czasie uwielbienia też przyszła i też ją powiem. Nie odrzucaj niczego, z czego jesteś zbudowany. Jeżeli widzisz, że na przykład jakaś część twoja, jakaś wrażliwość, lub cecha charakteru, lub podatność jest bardziej rozwinięta niż inne, to nie traktuj siebie na zasadzie przepiłować, przepiłować, przepiłować. Tylko przyjmij to i powiedz, Panie, zróbmy to razem. Nie wiem, czy zwrócicie uwagę, ale uczniowie Jezusa robią różne dziwne rzeczy. Ci chcą spalić wioskę samarytańską, rzucać ogień. Piotr wyskakuje też ze swoimi pomysłami. Ciekawe jest, że Jezus nigdy swoich apostołów nie gasi pod kątem tego, jak oni się zachowują. Nigdy żadnego z apostołów nie powiedział, bądź dorosły. Nigdy tak nikomu nie powiedział. On się zwraca do treści, które mówią i je prostuje. I mówi, nie tak. Nie rozumiesz, to nie tak. Ale Jezus nie ma problemu z osobowością wszystkich apostołów. Jak ja bym był Jezusem? Jeszcze nie widzicie, że się zmienił? Jeszcze wam się przypominają traumy sprzed 2 lat? Albo sprzed roku? Ale jak ja bym był Jezusem, to ja bym się nad Piotrem zastanowił. Bym z Izą porozmawiał. Iza, co o Piotrze myślisz?
Będzie ciężko. Ja bym powiedział, jak będzie ciężko, to go zostawmy. Jest wielu innych, z którymi nie będzie ciężko.
A Jezus mówi do Piotra, Piotrze, modliłem się, żeby twoja wiara nie ustała. Bo widziałem, żeś w gorącej wodzie kąpany. I wiedziałem, że jesteś słomiany ogień i szybko możesz... I wiedziałem, że jesteś trzcina na wietrze, bo to jest imię, które nosił wcześniej, tak? Szymona, teraz będziesz Piotr, skała, tak? I dlatego ci imię zmieniłem. Bóg po prostu bierze nas takimi, jakimi jesteśmy. I Bóg mi powiedział, do mnie powiedział, że nie odrzucaj poznania kosztem wrażliwości, ani kosztem wrażliwości nie odrzucaj poznania.
Są rzeczy, które wymagają poznania, studiowania, dokopania się do prawdy, odkrycia niuansów, zobaczenia kultury, języka, słów, teologicznych rozkmin. Ale Bóg mi powiedział, rób to, ale nie rób tego kosztem wrażliwości, która jest jakby inną substancją, inną materią. Bądź wrażliwy. I ja to robię. Ja dzisiaj rano wstałem i mówię, Boże, po prostu zaczynamy. Co tu zrobić? I przyszedł mi ścieżka dźwiękowa z filmu Nietykalni. I sobie ją włączyłem na kompie, podłączyłem kolumny i puściłem na cały dom głośno. I powiem wam, miałem taki seans po prostu. Fale ciepła, zimna. I w pewnym momencie tak jakby diabeł przychodzi i mówi, uspokój się, uspokój, rób notatki. Szukaj wersetów, rób notatki. A mi tak było dobrze. Ja mówię, ale ja już więcej chcę powiedzieć. Ale zapisz, zapisz. I wtedy mi przyszło to. Nie odrzucaj wrażliwości kosztem poznania, ani poznania kosztem wrażliwości. Tak? Jesteś w czymś? Jest to twoją cechą? Rób to na całość, aż dojdziesz do granic swojej możliwości. Ja tak mam. Biorę się za książkę, zaczynam coś studiować, czytam. Miałem takie kilka lat, gdzie historię Warszawy z Powstaniem Warszawskim, ale w ogóle historię Warszawy, czytałem książki jedna po drugiej. Chodziłem ulicami, wzruszałem się, przypominałem, sprawdzałem. Ale doszedłem do takiego miejsca, że już nie mogę dzisiaj patrzeć na żadne książki o Warszawie. Nie, dosyć. Już nie mogę. Cegły, śmierć, krew, ruiny. Ale czy ja nie potrzebowałem tego? Ja tego potrzebowałem. Bo ja dzisiaj wiem, o co chodzi w tej Warszawie. Ale doszedłem do limitu. Dochodzę do limitu i mówię, Boże, wszystkim czym jestem, to jest Twoja łaska, która działa przeze mnie. I tym, czym kim jestem, jestem dzięki łasce Bożej. Więc musiałem odpuścić, musiałem innymi tematami się zająć. I studiuję inne książki i czuję... Już dzisiaj czuję, że te, które mi się dzisiaj pasjonuje i czytam, pewnego dnia powiem, nie, już dosyć, no ile można po prostu. Ale to jest właśnie to. Bóg po prostu działa w sposób taki różnorodny. Bierze Zorobabela, bierze ciebie. Nasienie Babilonu. Piękne. Nasienie Babilonu bierze. I po prostu zasiewa swoje królestwo. Tym, kim jesteśmy, w miejscu, w którym jesteśmy, tacy, jacy jesteśmy, z naszymi plusami ujemnymi i minusami dodatnimi. Wszystko po prostu bierze i używa. Halleluja. Módlmy się. To też jest tak wolno powiedzieć. To część różnorodności. Módlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wśród nas. Dziękuję za Twoją chwałę. Dziękuję Ci za Twoje poruszenie między nami. Dziękuję za Twoją moc. Dziękuję Ci, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I tym, kim jesteśmy, jesteśmy dzięki łasce Bożej. Panie, dziękuję Ci za nasz kolor skóry, kolor włosów, wzrost, wagę, stosunek kośćca do tkanki tłuszczowej. Dziękuję Ci, Panie, za nasze mózgi, za nasze wrażliwości w tą czy w tamtą stronę, za nasze predyspozycje i nasze talenty w różnych dziedzinach i brak talentów i pokręcenie i zakręcenie i połamanie i pogięcie przez życie i odrzucenie. I Panie, dziękuję Ci, że możemy oddać się w Twoje ręce, Panie, i pójść za Tobą i zobaczyć Twoje rzeczy. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją chwałę. Amen.